Gość Radia Gdańsk.
W studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Kowalski, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Mam takie na wstępie pytanie do pana z kategorii science fiction. Wyobraźmy sobie, że jest pan prezydentem teraz i co by pan zrobił? Podpisałby pan przygotowaną ostatnio nowelizację ustawy o sporcie, czy by pan odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak prezydent Andrzej Duda zrobił?
Panie redaktorze, myślę, że tak. No myślę, że ja pracowałem nad tą ustawą. Jestem członkiem Sejmowej Komisji Sportu. Wiem, jak ona była tak naprawdę przepychana kolanem przez Komisję i przez Ministerstwo Sportu. Pan prezydent stoi na straży Konstytucji i jego wątpliwości co do zapisów w tej ustawie są moim zdaniem są, że tak powiem, uprawdopodobnione. Wobec tego jako prezydent, oczywiście nie zamierzam kandydować na prezydenta, ale jako prezydent również skierowałbym tą ustawę w trybie kontroli prewencyjnej oczywiście do Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby sprawdzić zasadność zapisów, które się w niej znalazły.
To wyjaśnijmy słuchaczom, o czym tak naprawdę rozmawiamy i co w tej ustawie się znalazło i co w takie wątpliwości pana prezydenta wzbudziło, że nie podpisał tej ustawy.
Panie redaktorze, chodzi generalnie o punkt o obligatoryjnym powiększeniu składu polskich związków sportowych o przedstawicieli z kadry narodowych, czyli innymi słowy o sportowców. Tutaj mamy do czynienia z takim zapisem, który mówi o tym, że wyboru tych członków, czyli tych sportowców do Polskich Związków Sportowych, a ja tylko przypomnę, że Polskie Związki Sportowe są stowarzyszeniami niezależnymi. Są to stowarzyszenia, które funkcjonują niezależnie od Ministerstwa Sportu i one są w pełni autonomiczne. Dotychczasowa funkcjonująca ustawa o sporcie z 2010 roku dawała po raz pierwszy taką autonomię Polskim Związkom Sportowym i dzisiaj stoimy przed taką sytuacją, że Ministerstwo Sportu chciało, że tak powiem, wprowadzić do tej ustawy o nowelizacji o sporcie, wprowadzić zapisy, które w jakiś sposób tą autonomię by likwidowały.
A ta autonomia nie była zbyt duża w latach poprzednich, bo możemy sobie przypomnieć kilka skandali w różnych związkach sportowych, nie chcę już ich wszystkich wymieniać, ale nieraz było tak, że sportowcy rozkładali ręce i mówili, nie mamy żadnego wpływu na to, co robią działacze niszczą nam sport. Były takie przykłady.
Oczywiście.
Karling już słynny, nie chce tych topowych sportów.
No tak, ale karling
no tak, brać na tapet.
Pewnie takie sytuacje się zdarzały, natomiast no, prawo o związkach sportowych, ustawa o sporcie, która również reguluje funkcjonowanie polskich związków sportowych, daje pełną autonomię i tak te związki powinny funkcjonować. Dzisiaj stoimy, tak jak powiedziałem, stoimy przed wyborem. Pan minister Nitras próbuje ograniczyć tą autonomię, próbuje wprowadzić tego rodzaju zapisy, które mówią o powoływaniu członków kadr narodowych do tych związków. I co jest istotne,
reprezentanci Polski byliby w związkach sportowych. To jest
ale tak, ale jest to z pominięciem zgromadzenia delegatów i to jest istotna, moim zdaniem, wada prawna w tym zapisie. Nie było to konsultowane. Tak jak powiedziałem, jestem członkiem Komisji Sportu i moim zdaniem...
I to jest klucz sprawy, przepraszam, że wchodzę w słowo, a nie kwestia na przykład tak zwanych parytetów, jeżeli chodzi o płeć, bo ta ustawa też miała wprowadzić taką zmianę, że w małych związkach sportowych w zarządzie tego związku miałaby być co najmniej jedna kobieta, w nieco większych 30% nawet takiej reprezentacji. Tam była też mowa o powołaniu rzecznika ochrony praw zawodników, chociażby o stworzeniu takich przepisów, które by zapewniały pewne bezpieczeństwo sędziom sportowym także.
No tak, ale tutaj wątpliwości pana prezydenta budzi wprowadzana przez tą ustawę bezwarunkowa sankcja, czyli odbieranie finansowania z budżetu państwa tym związkom sportowym, które nie wprowadzą tych parytetów. Pan prezydent już wielokrotnie powtarzał, że jest za wprowadzeniem parytetów, jest osobą, która chciałaby, żeby we wszystkich związkach sportowych, innych ciałach również funkcjonowały parytety, ale ja tylko przypomnę, że pan Nitras, powołując się na tą parytety, zapomina o tym, że w kierownictwie Ministerstwa Sportu nie ma żadnego parytetu. Kierownictwo Ministerstwa Sportu to tylko i wyłącznie mężczyźni. Przypomnę, że w Ministerstwie Sportu jest pan minister Nitras oraz czterech wiceministrów, w tym dwóch sekretarzy stanu. I tutaj pan minister jak gdyby zapomina o swoim podwórku, wytyka innym związkom sportowym, w zasadzie wszystkim związkom sportowym wytyka tą wadę. Ale tak jak powiedziałem, pan prezydent nie jest przeciwny wprowadzaniu parytetów, natomiast tutaj istotą tej sprawy jest sankcja. Jest sankcja karna, która pozbawi możliwość w ogóle funkcjonowania tych związków. A ja tylko przypomnę, że polskie związki sportowe funkcjonują tylko i wyłącznie dzięki dofinansowaniu, dzięki dotacjom z Ministerstwa Sportu. I tutaj nie możemy sobie na to pozwolić, żeby w jakiś sposób dynamiczny, czy w zasadzie drastyczny szkolenie młodzieży, kadry juniorskich, czy kadr seniorskich zostały jak gdyby zamknięte poprzez brak funduszy, poprzez to, że nie ma tych parytetów. Tak jak powiedziałem na początku, z informacji, które posiadam, pan prezydent nie jest przeciwny, natomiast powinno to być wprowadzone ewolucyjnie, powinno to być tak wprowadzone, żeby polskie związki sportowe na tym nie ucierpiały.
Krytykują te decyzje pana prezydenta sportsmenki przeróżne, chociażby Justyna Kowalczyk, Monika Pyrek, czy Maja Włoszczowska, która jest członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i to zresztą MKOL rekomendował wprowadzanie takich...
Tak, to prawda. MKOL rekomenduje wszystkim związkom sportowym, wszystkim krajom, które są zrzeszone. Ja tylko przypomnę, że ponad 200 państw zrzeszonych jest w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, który już funkcjonuje ponad 100 lat, bo został założony pod koniec XIX wieku, w 1897 roku. Tak, to prawda. Natomiast, tak jak powiedziałem, powinno to być zrobione ewolucyjnie. Oczywiście słowa krytyki, nie uciekamy od słów krytyki, bierzemy te wszystkie słowa na poważnie, analizujemy to, ale pan prezydent stoi na straży konstytucji, przepisów i nie może być tak, że polskie związki sportowe będą pozbawione dofinansowania. I to jest tutaj clue. Jesteśmy w roku poolimpijskim, jesteśmy w roku, który charakteryzuje się mocnym sporem Ministerstwa Sportu z PKOL-em. A ja tylko przypomnę, że PKOL nie jest odpowiedzialny za szkolenia. Ja jako...
Właśnie dużo się mówi, przepraszam, skoro pan o sporze mówi, że ta decyzja była właśnie jednym z elementów tego sporu i miała być decyzją na rękę pana Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Powiem tak, panie redaktorze, za szkolenie sportowców, za szkolenie Polskich Związków Sportowych odpowiedzialne jest Ministerstwo Sportu, nie PKOL. PKOL jest organizacją również niezależną, jest stowarzyszeniem, które tak naprawdę zajmuje się tylko i wyłącznie... powiem to w cudzysłowie, wysyłanie sportowców na Igrzyska Olimpijskie, zapewnienie im zakwaterowania, odzieży, ubioru. Natomiast wyszkolenie leży w rękach Ministerstwa Sportu i Ministerstwo Sportu, a w zasadzie minister sportu powinien się bardziej skoncentrować na tym, czy sportowcy mają odpowiednie warunki szkoleniowe, czy na przykład Centralne Ośrodki Sportu, których mamy w Polsce 7, mają odpowiednie wyposażenie, odpowiednią infrastrukturę sportową.
Jeden w Cetniewie, którym pan kiedyś kierował, ale o tym rozmawiać nie będziemy. O tej skuteczności PKOL-u chyba też nie, bo po ostatnich igrzyskach to też różnie by można było oceniać. Przeróżne głosy były, ale skoro o Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim mówimy, to chcę pana jeszcze zapytać o to, czy Andrzej Duda byłby dobrym członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, no bo jest taki pomysł, aby prezydent po zakończeniu swojej kadencji dołączył do MKOL-u i reprezentował w nim Polskę.
Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Na chwilę obecną Polska ma swojego przedstawiciela w postaci to już wspomnianej dwukrotnej medalistki Igrzysk Olimpijskich, pani Maji Włoszczowskiej, która zasiada w komitecie, jest członkiem MKOL-u. Przypomnę, że MKOL zgodnie ze swoim statutem ma 115 członków i pani Maja Włoszczowska znajduje się w tej grupie 70 delegatów delegowanych z poszczególnych krajów. Natomiast każde wzmocnienie Polski, polskiego głosu, polskiego sportu w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim jest dobrym. Czy to będzie
pan... Ale są też inne kandydatury, jak chociażby Robert Korzeniowski.
Tak, dlatego decyzja na szczęście należy do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. PKOL, czyli Polski Komitet Olimpijski, pozytywnie zaopiniował kandydaturę pana prezydenta Andrzeja Dudy. Zobaczymy, co będzie. Nie mnie to oceniać w tej chwili, natomiast na chwilę obecną
chyba
Polska...
Chyba byłby pan zdziwiony, gdyby Radosław Piesiewicz negatywnie, czy PKOL negatywnie zaopiniował tę kandydaturę.
To znaczy w ogóle byłbym zdziwiony, żeby jakakolwiek kandydatura została negatywnie oceniana, czy to pana Roberta Korzeniowskiego, kilkukrotnego złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich, wybitnego sportowca, czy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Tak jak powiedziałem, każdy polski głos dodatkowy w MKOL-u jest głosem za polskim sportem, jest głosem, który wspiera który będzie wspierał polski sport. I ja bym się cieszył, żeby nie tylko pani Maja Włoszczowska była reprezentantem, ale również inni polscy wybitni, czy sportowcy, czy politycy, również mieli wpływ na działanie MKOL-u.
A kto jeszcze był reprezentantem Polski w MKOL-u oprócz Mai Włoszczowskiej w ostatnich latach?
W ostatnich latach, przez ostatnie kilkanaście lat była pani Irena Szewińska, która niestety już odeszła, która ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Sportu w Warszawie, która była wybitną, powiem tak, najwybitniejszą polską lekkoatletką.
A kto był wcześniej?
Wcześniej, przed
panią Ireną Szewińską, która od 1998 roku była członkinią MKOL-u.
Przez 30 lat był pan Reczek, czy Raczek, już nie pamiętam dokładnie, ale...
Włodzimierz Reczek i to ostatni Włodzimierz polityk, Reczek, który tak reprezentował Polskę w tymże gremium przez 37 lat. Człowiek, który między 48 a 68 rokiem był członkiem KCPZPR.
Czyli tak, no to wówczas był polityk, później mamy sportowców i z tego się powinniśmy cieszyć. Natomiast ja podpisuję się obiema rękami za tym, żeby Polska miała dodatkowych członków w MKOL-u. Tak jak powiedziałem, wzmacnia to naszą pozycję na arenie międzynarodowej.
Ten dodatkowy członek będzie, tylko pytanie, kto będzie.
Na chwilę obecną pan prezydent dostał rekomendację Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jaka będzie decyzja MKOL-u, zobaczymy, natomiast chciałbym, żeby było przynajmniej dwóch polskich członków.
Płaci pan składki członkowskie na Prawo i Sprawiedliwość? Wszystkie ma pan opłacone?
Panie redaktorze, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie ze statutem składki te opłacam. Nie widzę powodu, żeby ich nie opłacać.
Płaca pan dodatkowe darowizny na rzecz partii?
No, panie redaktorze, jesteśmy w takiej sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość zostało bezprawnie pozbawione środków finansowych przez Państwową Komisję Wyborczą, a w zasadzie przez ministra finansów. Wobec tego Prawo i Sprawiedliwość jest reprezentantem ponad 10 milionów Polaków, więc nie widzę powodu, żeby tej partii
ja
nie
wspierać. Ja rozumiem sytuację i z powodu tej sytuacji właśnie pytam pana o to, czy pan wpłaca dodatkowe darowizny na partię.
Panie redaktorze, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i bardzo poważnie podchodzę do spraw politycznych. Uważam, że partia w tej chwili potrzebuje wsparcia i zarówno posłów, jak i...
Ja rozumiem, tylko moje pytanie brzmi, bo składki składkami i to, co wynika z zadań członka partii, to jedna rzecz, a pytam pana, czy pan też, bo pan może wpłacić darowiznę jeszcze dodatkowo, czy pan to robi?
Tak, ja robię to zgodnie z zaleceniami Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
To ile pan wpłacił do tej pory, jeżeli mogę zapytać?
Panie redaktorze, nie jest to tajemnicą, że posłowie wpłacają darowizny w wysokości 1000 zł miesięcznie. Ja taką darowiznę przeznaczam miesięcznie na funkcjonowanie...
Może pan sobie pozwolić, rozumiem.
To znaczy, mogę sobie pozwolić i chciałbym to robić, natomiast tak jak powiedziałem, jest to spowodowane decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, która bezprawnie od kilku miesięcy wstrzymała dotację.
A ja pytam o to pana dzisiaj dlatego, ponieważ spodziewamy się, że Państwowa Komisja Wyborcza po raz kolejny pochyli się nad sprawą finansowania i sprawozdania finansowego z ostatniej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Jakiej decyzji pan się spodziewa i czy w ogóle coś się może zmienić w pana ocenie?
Panie redaktorze, dziękuję za to pytanie, bo to jest pytanie bardzo istotne. Ja tylko przypomnę, że 11 grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przychyliła się do skargi Prawa i Sprawiedliwości na odrzucenie sprawozdania finansowego i tym sposobem ta decyzja jest wiążąca i Państwa Komisja Wyborcza powinna od tego momentu wypłacić wszelkie zaległe zobowiązania wobec partii. Niestety tego nie robi. Państwa Komisja Wyborcza jest organem, który moim zdaniem w tej chwili działa niezgodnie z prawem. Powiem tylko tyle. W Państwowej Komisji Wyborczej jednym z członków jest pan mecenas Ryszard Kalisz, były szef gabinetu pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i pan Ryszard Kalisz, wielokrotnie wypowiada się w mediach w sposób arogancki, w sposób nieelegancki, że tak powiem, bardzo elegancką, a w ogóle w tej komisji nie powinien być, ponieważ zgodnie z regulaminem, który został przyjęty, zgodnie z zasadami, do Państwowej Komisji Wyborczej są delegowani przedstawiciele poszczególnych partii. Pan Ryszard Kalisz został oddelegowany z partii z Lewicy, natomiast Lewica nie ma w tej chwili wystarczającej ilości posłów w Sejmie, aby taką osobę delegować do Państwowej Komisji Wyborczej. Wobec tego moim zdaniem pan Ryszard Kalisz w ogóle nie powinien się na ten temat
czyli
wypowiadać.
Powinno dojść do zmiany, tak? Po tych zmianach.
Powinien być, powiem brutalnie, usunięty z tej komisji, ponieważ zasiada w tej komisji w sposób niezgodny z prawem, a najbardziej się wypowiada i jego wypowiedzi wręcz burzą porządek prawny i, tak jak powiedziałem, są aroganckie. Ja jako osoba, która słucha tego, nie zgadzam się z tym i jako członek i nawet nie jest przewodniczącym, tylko jest szeregowym członkiem, najczęściej go słychać.
A zgodzi się pan z kolei z tym, co powiedział pana partyjny kolega, klubowy kolega Kacper Płażyński, który stwierdził, sami sobie zgotowaliśmy ten los? O tym, że Prawo i Sprawiedliwość popełniło błędy legislacyjne w poprzedniej kadencji, które umożliwiły takie polityczne sterowanie PKW.
Nie wiem, czy nie słyszałem tej wypowiedzi kolegi Kacpra.
Ja uważam, w programie Tweet dla Wirtualnej Polski w grudniu, nie tak dawno,
chętnie,
tak poseł Płażyński powiedział.
Chętnie sobie odtworzę i z tą wypowiedzią się zapoznam. Ja uważam, że po to są przepisy, żeby je po prostu respektować. Tak jak powiedziałem, Państwowa Komisja Wyborcza to jest organ, który składa się z 9 członków i pan Ryszard Kalisz nie powinien się tam
ale
znaleźć.
Ale kto wprowadził przepisy, które dały takie możliwości utworzenia takiego kształtu Państwowej Komisji Wyborczej, jaki teraz jest?
Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość prowadziło te przepisy, natomiast te przepisy zostały wprowadzone po to, żeby je respektować. W tej chwili nie są respektowane. Wobec tego mamy takie zamieszanie z Państwową Komisją Wyborczą, a powiem więcej. Ta decyzja Sądu Najwyższego z 11 grudnia w sposób definitywny przesądziła, że sprawozdanie powinno zostać przyjęte, tak jak na przykład sprawozdania finansowe Konfederacji czy porozumienia, które zostały przyjęte przez tą Izbę. Ta Izba Sądu Najwyższego, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, wielokrotnie była uznawana, jej wyroki, jej werdykty były uznawane przez obecny rząd. Ja nie widzę podstawy ani powodu, aby również w tej chwili nie uznać tego wyroku. W tej Izbie zasiadają doświadczeni sędziowie, którzy mają praktykę zarówno adwokacką, prawniczą. Są to wieloletni sędziowie, doświadczeni specjaliści, więc moim zdaniem nie powinno być żadnej wątpliwości co do wiarygodności i wiarygodności i, że tak powiem...
Myślę, że i wiele osób i nasi słuchacze też by sobie życzyli, żeby nie było żadnych wątpliwości w wielu sprawach. Niestety chaos prawny, który mamy w wielu kwestiach, jest faktem w tym momencie, a to zasługa polityków niestety, ale w tym momencie musimy kończyć i nie tylko tych ostatnich miesięcy, ale wielu, wielu ostatnich lat, panie pośle, musimy kończyć tę rozmowę. Zobaczymy, co PKW dzisiaj zdecyduje. Ten temat na pewno będzie wracał. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.